Bilety to jedno, ale linie lotnicze już zaczynają doliczać do nich specjalne opłaty paliwowe. Wojciech Kowalik, TOK FM.
Ministerstwo Obrony lada dzień zacznie podpisywać kontrakty z przemysłem na zakup uzbrojenia. Pierwsze pieniądze z programu SAFE powinny trafić do Polski w kwietniu. Ponad 20 miliardów złotych z tej puli może trafić do Huty Stalowa Wola. Zakład produkuje m.in. armatochaubice Krab, moździerze raki bojowe, wozy piechoty Borsuk. Prezydenckiego weta nie rozumieją pracownicy zakładu. Wątpliwości ma też część mieszkańców miasta, z którymi rozmawiał Marcin Starzec.
Zdaniem wieloletniego pracownika Huty Andrzeja Matuły prezydenckie weto wobec ustawy związanej z programem to czysta złośliwość.
To jest jakieś zaciemnienie umysłowe. Mówię prosto, powiem, no ja tu spędziłem 40 lat, no, po prostu to jest igraszka, jakaś złośliwość.
Mieszkańcy skądinąd regionu mocno kojarzonego z PiS-em są również podzieleni w sprawie pożyczki.
Niedobrze, że się tak stało.
Dla Stalowej Woli to strata?
Niby Tusk obiecał, że jakoś to załatwi bocznymi drogami. Nie wiadomo, co będzie, trzeba czekać.
To by się zadłużyło na całą Polskę i musiałaby przez długie lata spłacać.
Huta Stalowa Wola zatrudnia dziś ponad 2,5 tysiąca osób i jest jednym z filarów gospodarczych Podkarpacia. Marcin Starzec, TOK FM.
Jest prawomocny finał procesu piątki z Hajnówki. Chodzi o czworo aktywistów i mieszkankę Podlasia, którzy pomagali cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Sąd pierwszej instancji ich uniewinnił, ale prokuratura złożyła apelację i właśnie ją z sądu wycofała. Oskarżeni od początku nie przyznawali się do postawionych im zarzutów. Pomagali, bo uznali, że tak trzeba. W lasach Podlasia byli ludzie, którzy potrzebowali ciepłych ubrań, czapek czy jedzenia, mówiła w TOK FM jedna z piątki pani Kamila, gdy proces ruszał.
Państwo daje taki sygnał, że właśnie tworzy teraz jakąś taką politykę zastraszania osób, które chcą pomagać, bo zrobiło z naszej piątki, myślę, kozło ofiarne.
Przeanalizowanie wyroku z pierwszej instancji polecił prokurator generalny Waldemar Żurek. Zamiast ciepłej wiosny, chłodniejsze i mokre przedwiośnie. Przez Polskę przechodzi front, który na najbliższe dni przyniesie deszcz i ochłodzenie. Zamianę jako pierwsi odczuli mieszkańcy zachodnich regionów. Od dziś już całego kraju, mówi synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska.
Ponieważ napłynie chłodniejsze powietrze, to na Pomorzu, na Mazurach, w rejonach podgórskich i w samych górach padać będzie deszcz ze śniegiem i sam śnieg w górach. Przesunie się to wszystko na wschód. Tutaj dużo chmur, jeszcze opady deszczu. Te opady deszczu nie są duże, to tak gdzieś do 5 mm maksymalnie. To będzie się przeplatać taka wiosna z elementami zimy.
Za to długoterminowe prognozy pokazują powrót prawdziwej zimy i to w okolicach świąt wielkanocnych. W niektórych regionach temperatura może spaść do nawet minus kilkunastu stopni, ma też sypnąć śniegiem. 10. Sporo chmur w większości kraju, wszędzie poza zachodnimi regionami możliwe też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni miejscami na południu i na Półwyspie Helskim, około 8 w centrum, do 12 na wschodnich krańcach.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Maciej Kluczka, dzień dobry. Wtorek, 17 dzień marca. Zapraszam na poranek TOK FM. Porozmawiamy dziś m.in. o ustawie o asystencji osobistej, o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i planie B na program SAFE. Będzie też o tym, czy gorąca dyskusja wokół tego unijnego programu zbrojeń otworzyła nowy rozdział w polskiej polityce. Rozdział, w którym kwestie dotyczące bezpieczeństwa, a także Europejskiego Sojuszu zaczynają dzielić, a nie łączyć. Wczoraj wiele konferencji prasowych Koalicji Obywatelskiej, polityków tego ugrupowania w miastach i miejscach, gdzie SAFE byłby wykorzystywany.
Na Dolnym Śląsku dla 878 podmiotów
można było zacząć produkować. Ta decyzja jest kompletnie niewytłumaczalna.
Pan Nawrocki razem z Kaczyńskimi grają z ogniem.
Gwoli Sprawiedliwości oczywiście większość środków SAFE ma być uratowana i wykorzystana w Polsce, także właśnie w tych polskich firmach zbrojeniowych, ale oczywiście też każdy dzień zwłoki, tydzień, miesiąc zwłoki działa na naszą niekorzyść. No i przy okazji weta prezydenta z ubiegłego tygodnia pojawiło się pytanie nie tylko a propos programu SAFE i stosunku prezydenta do tego unijnego planu zbrojeń, ale generalnie jaki jest stosunek Karola Nawrockiego, Prawa i Sprawiedliwości wobec Unii Europejskiej, wobec dalszej integracji. Kandydata na premiera ze strony PiS-u, Przemysław Czarnek, deklaruje, że w sprawie Unii, przyszłości Unii ze strony PiS-u nic się nie zmieniło.
To są urojenia pana Tuska, z żadnej Unii Europejskiej nie wychodzimy.
Ale już po przecinku Przemysław Czarnek dodaje.
Precz z tym brukselskim szwindlem, absurdalną pożyczkę na skrajnie niekorzystnych warunkach.
A w dzisiejszej Gazecie Wyborczej Marek Zuber, ekonomista, mówi tak. Miliardy safe to szansa na skok cywilizacyjny polskiej zbrojeniówki. Dziś nie jesteśmy w stanie wyprodukować wszystkiego sami. Te pieniądze nie będą tylko kosztem, ale inwestycją, która za 10-15 lat pozwoli nam produkować najnowocześniejszy sprzęt na świecie pod własną marką, dodaje Marek Zuber. A ja dodam, że przecież już inne kraje o ten sprzęt też pytają, także spoza Unii Europejskiej, więc to byłaby i będzie w części nie tylko inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy, ale też w eksport tych produktów za granicę. Jeśli mowa o bezpieczeństwie, także tym poza granicami kraju, to jest coraz więcej pytań, czy Donald Trump nie poprosi, nie wezwie coraz więcej państw do udziału w misji, nazwijmy to stabilizacyjnej, czy generalnie w operacji też wojskowej na Bliskim Wschodzie. Bo Donald Trump mówi, że jeśli kraje, europejskie kraje NATO nie dołączą do tej akcji, to będzie miało to złe skutki właśnie dla tych krajów. I tej strategii Donalda Trumpa w dzisiejszej Wyborczej przygląda się Bartosz Wieliński i pisze tak. Pojawiające się od początku izraelsko-amerykańskiej kampanii powietrznej przeciwko Iranowi żądania, by Europa udzieliła Amerykanom wsparcia, niepokoją, ale nie tylko dlatego, że idą za nimi groźby. Trump w ostatnim wywiadzie dla Wall Street Journal straszył wręcz, że jeśli Europejczycy nie przyślą floty, by pomogła zabezpieczyć żeglugę przez zablokowaną przez Iran cieśninę Ormus, to bardzo źle to wpłynie na przyszłość NATO. Desperacja płynąca z tych słów wskazuje, że to amerykański prezydent jest wobec odpowiedzi Iranu bezradny. Rozpoczął wojnę, ale nie jest w stanie jej wygrać i nie potrafi jej zakończyć. Ale czy Europa mu w tym ma pomagać? Pyta Bartosz Wieliński. Ja też przypomniałem sobie przy tej okazji rozmowę sprzed tygodnia z ambasadorem, byłym ambasadorem RP przy NATO, panem Tomaszem Szatkowskim, którego właśnie pytałem, czy istnieje ryzyko, że Trump będzie wywierać presję, by do tej przecież nie natowskiej, ale właśnie amerykańsko-izraelskiej operacji dołączyły inne państwa. No i pan ambasador stwierdził, takie ryzyko zawsze istnieje, ale podkreślił, że według niego europejscy sojusznicy będą chcieli ewentualnie pomagać w obronie niektórych strategicznych punktów, na przykład baz amerykańskich w tym regionie, ale na pewno nie w ofensywie. No a wracając do komentarza Bartosza Wielińskiego, dziennikarz Wyborczy zwraca uwagę, że Amerykanie nie docenili zdolności irańskiego reżimu do przetrwania. Nie brali pod uwagę tego, jak jest to mityczna hydra, która na miejscu odciętej głowy, gdzie na miejscu odciętej głowy wyrastają dwie nowe, bardziej agresywne. Po przeszło 4 latach toczonej w Ukrainie wojny dronowej, Amerykanie planując atak na Iran, kraj, gdzie w końcu opracowano szachedy, nie wzięli pod uwagę faktu, że zaprzyjaźnione z nimi państwa Zatoki Perskiej będą atakowane dronami, tak jak ukraińskie miasta. Więc sytuacja właśnie na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej skomplikowana i ma oczywiście już konkretne implikacje także w handlu międzynarodowym, także w sytuacji państw azjatyckich. A teraz o Rosji, o Ukrainie, ale w kontekście filmowym, bo Michał Potocki w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej pisze o tym, dlaczego pan Nikt, tytułowy Pan Nikt, dostał Oscara. Chodzi oczywiście o film Pan Nikt kontra Putin. Dziennikarz przypomina, że tematyka rosyjska i wojny w Ukrainie, także reżimu rosyjskiego, jest doceniana przez Akademię, bo Oscara w 22 roku otrzymał nieco laurkowy Nawalny, a w 23 20 dni w Mariupolu. Tutaj jest przypomniana historia tego nauczyciela z miasteczka górniczego Karabasz. Jak przypomina Potocki, to kompletna dziura, depresyjna narośl na kopalni miedzi. Dla tamtejszych mieszkańców szczytem ambicji jest przeprowadzka do Czelabińska, który sam w sobie ma w Rosji status miasta mema. Tałankin, to jest właśnie ten nauczyciel, pracuje w Karabaszu jako producent kronik w jednej z miejscowych szkół. Na tle szarych urzędników putinowskiego systemu, którymi są rosyjscy nauczyciele, on wyróżnia się niepokornymi poglądami. Otwarcie wyrażanymi, na ile można sądzić, po biało-niebieskiej białej fladze symbolizującej opozycyjną Rosję, którą to flagę umieścił w swojej salce. No i tu są opisane kolejne perypetie nauczyciela, ale także to, jak wpada na pomysł opisania, no co tu dużo mówić, prania mózgów także w szkołach rosyjskich. Film może budzić z jednej strony współczucie dla chłopaków z Karabasza, których siedzący 1400 kilometrów dalej car zaocznie skazał na zgnicie w okopach Donbasu. Z drugiej strony podziw dla bohaterstwa Tałankina, który przecież nie musiał zaufać poznanym przez internet zachodnim ludziom, a ostatecznie zdecydował się na przemyt nagrań i wieczną emigrację. Więcej też o Oscarach w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie. A ja jeszcze, wracając do dziennika Gazety Prawnej, przytoczę Państwu krótki fragment z komentarza profesor Ewy Łętowskiej. Komentarz nosi tytuł Ustawa kamuflażowa, a chodzi o dyskusję wokół programu SAFE i propozycji prezesa NBP i prezydenta Nawrockiego na ten SAFE Zero. Jak przypomina profesor, dyskusja skupia się wokół realności oczekiwania na te zyski, spekulacyjnego czy nie, sposobu ich wygenerowania, bezpieczeństwa dla istniejących rezerw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast według mnie, pisze profesor Łętowska, w prezydenckim projekcie najciekawsze jest to, że jego istotą jest transfer władzy. Dotychczas rząd, czerpiąc z budżetu, decydował o zagospodarowaniu 95% wypłaty z zysku NBP. Przypomnijmy, jeżeli zysk jest wypracowany przez NBP, to właśnie na takim poziomie 95% musi być przekazany budżetowi. Wracam do komentarza pani profesor. Celem prezydenckiej inicjatywy jest drastyczne ograniczenie tej możliwości, tego decydowania. Mamy więc do czynienia z kolejnym przykładem próby przesunięcia prawnego układu sił między dwoma ośrodkami władzy wykonawczej. No tak, właśnie tutaj by już NBP i prezydent decydowali o tym, na co zyski z NBP mają być przeznaczone. Oczywiście zbrojenia, ważna rzecz, ale to rząd decyduje, do jakiej działki budżetu państwa przekazuje zyski banku centralnego. A na koniec ciekawostka. Wczoraj była konferencja prasowa ministra finansów Andrzeja Domańskiego, wiceministra rozwoju Tomasza Lewandowskiego, który odpowiada za program mieszkaniowy. Jak przekazał Andrzej Domański, zakontraktujemy budowę i remonty 18 tysięcy mieszkań. Razem ze środkami z poprzednich dwóch lat oraz z KPO mówimy o budowie i remontach ponad 35 tysięcy mieszkań w ciągu 3 lat naszych rządów. Ale o mieszkaniach lubi mówić też liderka Polski 2050 i pokusiła na pewien, jak to już można przeczytać w mediach społecznościowych, kontrowersyjny ruch, bo chyba poczuła się ominięta, jeśli chodzi o organizację tej konferencji, bo na portalu X zamieściła wpis, pisząc, skoro dziś o mieszkaniach konferencja Andrzeja Domańskiego i Tomasza Lewandowskiego, to przypominam, oto nasza Polski 2050 strategia mieszkaniowa dla Polaków w pigułce. I tu są wylistowane najważniejsze postulaty Polski 2050 w tej sprawie i dołączone zdjęcie. I to jest owa konferencja, bo jest z jednej strony minister Lewandowski, z drugiej minister Domański, a w środku doklejona przez siebie samą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I sama przyznaje, uczciwie uprzedzam, zdjęcie zmodyfikowane przez sztuczną inteligencję. No i jest komentarz koalicjantki Anny Marii Żukowskiej z Lewicy. Jak ktoś się wkleja do AI, do wydarzenia, na którym go nie było, to ma ego i mentalność Donalda Trumpa. Jak widać, dobre stosunki w koalicji 15 października niezmiennie na podobnym poziomie. Za chwilę informacje, po nich Maja Nowak z Polski 2050.
Autopromocja.
Od czasów pierwszej koronacji Polska była nieprzerwanie królestwem.
No nie no, troszeczkę chyba przesadziłeś. Ponad 200 lat było przerwy.
Polska od tysiąca lat jest chrześcijańskim krajem.
No wiesz, no z długimi przerwami początki były niezwykle trudne.
Przez setki lat Polska była najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie. Byliśmy krajem bez stosów.
No mam pewne wątpliwości, drogi Pawle, i nie tylko ja, tylko niektórzy mieszkańcy pierwszej Rzeczpospolitej by mieli. W podcaście Prawdziwa Historia Polski obalamy mity historyczne.
Słuchaj nas w aplikacji Tok FM.
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Autopromocja.
Reklama. Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Pogoda lubi zaskakiwać. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKC, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Odporność na dzień dobry. Polecam. Cezary Żak.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Do 400 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pakistańskiego ataku na szpital w stolicy Afganistanu. Tak twierdzi rząd tego kraju. 250 osób jest rannych. Rzecznik premiera Pakistanu odrzucił te oskarżenia, twierdząc, że żaden szpital w Kabulu nie został zaatakowany przez siły Islamabadu. Prezydent Donald Trump nie chce teraz negocjować z Iranem, mimo że przedstawiciele Teheranu w ostatnich dniach zwrócili się bezpośrednio do członków amerykańskiej administracji, próbując otworzyć kanał dyplomatyczny. Według rozmówców CNN prezydent powiedział, że chce rozmawiać, ale nie w tym momencie, bo chce, by operacja Epicka Furia była kontynuowana z niesłabnącą siłą. Część pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino rozpoczęło protest głodowy, przekazała Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. Twierdzą, że to forma sprzeciwu wobec, tu cytat, osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego oraz braku działań państwa w sprawach związanych z bezpieczeństwem surowcowym i energetycznym kraju. Orlen, w którego grupie jest spółka, podaje, że protestuje 4 z blisko 250 jej pracowników. A co słychać w sporcie, wie Przemysław Pozowski.
Dzień dobry, zapraszam na sport. Real, PSG i Budoglimt są o krok od awansu do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wszystkie te trzy drużyny w pierwszych meczach pokonały swoich rywali różnicą trzech bramek, co nie znaczy, że rewanże będą formalnością. Real zagra bowiem z Manchesterem City, mówi trener królewskich Alvaro Arbeloa. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudny będzie to mecz, z kim przyjdzie nam się mierzyć, z jakimi przeciwnikami, z jakim trenerem i na jakim stadionie zagramy. Nie możemy myśleć o niczym innym, jak tylko o tym, by wygrać ten mecz, a nasz cel to zagrać na takim poziomie jak przed tygodniem, ba, nawet na lepszym. Mecz Manchester City-Real o 21:00, o tej samej porze dwa mecze w Londynie. Chelsea zagra z Paris Saint-Germain, a Arsenal z Bayerem. O 18:45 mecz Sporting kontra Bodoglimt. Neymar nie został powołany przez selekcjonera reprezentacji Brazylii Carlo Ancelottiego na towarzyskie mecze z Francją i z Chorwacją. Wieloletnia gwiazda Canarinhos opuściła w zeszłym tygodniu mecz Santosu, na który wybierał się Ancelotti, co zdaniem mediów miało mieć wpływ na decyzję słynnego włoskiego trenera. Najpierw sięgnął po srebrny medal na 10 000 metrów na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie, następnie zdobył brąz na Mistrzostwach Świata. Do tego został złotym medalistą Mistrzostw Polski w łyżwiarskich wielobojach. Władimir Semiruni zakończył sezon. Urodzony w Rosji panczanista był obok Kacpra Tomasiaka jednym z bohaterów kończącej się zimy w polskim sporcie. Ale w TOK FM mówił także o swojej rodzinie, która została w Rosji.
Dzwonię do nich na telefonie, na kamerę rozmawiamy, ale ogólnie półtora lata temu ostatni raz widziałem mamę w Rzymu. Teraz ciężka ta sytuacja z tymi wizami. I tęsknię za rodzicami, tęsknię za przyjacielami, ale czy sam to chce tam przyjechać? Nie chcę. Dlatego bardziej chcę, żeby ja mógł spokojnie na przykład z rodzicami gdzieś spotykać. Chciałbym, żeby po prostu, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej.
A Semiruni wkrótce zmieni zapis swojego nazwiska, tak by było łatwiejsze do przyswojenia dla naszych rodaków. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
W większości kraju dzisiaj pochmurno, może też padać. Termometry pokażą od 5 stopni miejscami na południu i na wybrzeżu, około 8 w centrum, do 12 na krańcach wschodnich.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Z nami w studiu poranka TOK FM we wtorek jest Maja Nowak, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej i posłanka Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Asystencja osobista, ustawa w tej sprawie trafiła do KPO w ramach ostatniej rewizji jako reforma. Co to oznacza? Co to zmienia? Czy coś poprawia?
Czy poprawia? Oczywiście, że poprawia i mam nadzieję, że kluczowym będzie to, że ta ustawa stanie się naprawdę priorytetem całego rządu, priorytetem wszystkich klubów pracujących w Sejmie, ponieważ od tego, czy ustawa zostanie zrealizowana w odpowiednim czasie...
To jest sierpień tego roku.
Koniec sierpnia tego roku. Znaczy mam tutaj na myśli podpisanie jej przez prezydenta oczywiście. Od tego zależą ogromne środki, które otrzymuje Polska w ramach KPO. To jest rząd kilku miliardów złotych.
Mhm. Czyli to też będzie odpowiedzialność prezydenta. Czy już są jakieś rozmowy z ministrami prezydenckimi na temat kształtu tej ustawy? Czy dopiero są planowane?
Jeśli mówi pan o indywidualnych rozmowach, to nie są prowadzone. Natomiast przedstawiciele prezydenta są na każdym posiedzeniu podkomisji. Zgłaszają sporo swoich uwag. Właściwie przy każdym punkcie mają jakiegoś rodzaju uwagi. Niektóre oczywiście są uwzględniane, brane pod uwagę, więc te rozmowy trwają na takim poziomie merytorycznym bardziej.
Tak, bo komisja zajmuje się, jeśli dobrze kojarzę, trzema, tak? Projektami,
tak,
bo był ze strony prezydenta jeszcze poprzedniego.
Ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, był projekt poselski i rządowy. Projekt rządowy. Wiodącym projektem jest projekt rządowy, ale oczywiście jesteśmy otwarci na to, jeśli jakieś rozwiązanie z projektu prezydenckiego czy poselskiego jest dobre i możliwe przez nas do wdrożenia, to będziemy dyskutować o takich poprawkach.
To właśnie zaraz o tych poprawkach, ale szybko kalendarz prac, bo strona społeczna, po prostu obywatele, na którym zależy na tym, żeby ta ustawa weszła w życie, jakiś czas temu alarmowali, że prace nad ustawą są niezwykle powolne, ale ostatnio była pierwsza merytoryczna taka komisja, merytoryczne posiedzenie. Czy te posiedzenia będą regularne, tak żeby właśnie no, wiosną Sejm i Senat już wszyscy posłowie się zajęli projektem?
Ja myślę, że te narzekania były trochę wcześniej, bo mieliśmy faktycznie ponadmiesięczną przerwę w pracach komisji. To, czy będą regularne, to już zależy od pani przewodniczącej komisji.
Katarzyna Ubechan, tak?
Tak, natomiast ja nie widzę innej możliwości. Teraz już one odbywają się regularnie na każdym posiedzeniu Sejmu. Jest posiedzenie komisji. W tamtym tygodniu też było, trwało około 4 godzin. Że prace idą wolno? Tak, idą wolno. Natomiast jest to spowodowane przede wszystkim tym, że ustawa jest bardzo skomplikowana, bo nie jest to prosta ustawa. Jest to pierwsza tego typu ustawa w Polsce. Nie mamy żadnego punktu odniesienia. No nie ukrywamy też, że jest mnóstwo uwag techniczno-legislacyjnych i nad każdą taką uwagą pracujemy. Próbujemy wypracować możliwie najlepsze rozwiązania, bo oczywiście zależy nam na czasie,
ale, rozumiem,
ale
że właśnie
zależy
maj,
nam, żeby to były mądre rozwiązania.
Maj, czerwiec to już jest ten taki ostateczny termin, żeby przyjmować ostateczny kształt ustawy, no bo potem jeszcze 3 tygodnie ma prezydent nad namysłem nad projektem, więc
myślę, że być może
gonią.
Nawet trochę później, bo czas mamy do końca sierpnia. Jednak teraz robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to szło jak najsprawniej.
To
jeśli będzie trzeba, to będzie więcej tych posiedzeń, mam nadzieję.
Przypomnijmy, idea asystencji osobistej polega na tym, że osoba z niepełnosprawnościami może korzystać z pomocy właśnie asystenta, żeby móc być jak najbardziej aktywną osobą na polu zawodowym, społecznym, rodzinnym, jakimkolwiek jest jej potrzebny. W jakim wymiarze ta asystencja godzinowym w okresie miesięcznym będzie? Jakie wynagrodzenie tacy asystenci będą mieli? I od razu jeszcze trzecie pytanie, czy będzie waloryzacja tego wynagrodzenia? Bo tutaj też jest duże zastrzeżenie, że jeżeli tej waloryzacji nie będzie, no to niewielu może też garnąć się do tej pracy ludzi.
Mhm. Asystencja jest przewidziana w wymiarze od 20 do ponad 270 godzin miesięcznie. Nie jest to ani mało, ani dużo. Jest to dokładnie taka liczba, na jaką na dzień dzisiejszy możemy sobie pozwolić. Więc takie były ustalenia wcześniejsze i takie będą liczby godzin. Co do wynagrodzenia, to ono nie jest takie same dla każdego asystenta. Wynagrodzenie będzie przede wszystkim uzależnione od tego, jak dużego wsparcia dana osoba potrzebuje. Co do waloryzacji, to jest jedna z tych uwag właściwie, które pojawiają się. Jednak ustalenia, jakie były na poziomie rządu, zanim ustawa weszła do Sejmu, były takie, że po 2 latach ta ustawa będzie jej przegląd pierwszy i myślę, że to jest ten moment, kiedy będziemy mogli rozmawiać między innymi o waloryzacji. No tak jak mówiłam, tych uwag jest sporo.
Ale żeby teraz na twardo w ustawie zapisać, że co roku waloryzacja jest o jakiś poziom, o jakiś procent, to szans nie ma, tak?
Na ten moment nie była zgłoszona taka poprawka. Były dyskusje, natomiast nikt nie zgłosił takiej poprawki, więc nie dyskutowaliśmy nad tym już tak konkretnie.
Jest zastrzeżenie, jest obawa, że mogą być podnoszone pytania o konstytucyjność zapisów, jeśli z asystencji będą wykluczone osoby powyżej 65 roku życia.
Nie było naszym celem wykluczanie kogokolwiek z asystencji. Osoby po 65 roku życia faktycznie nie będą mogły korzystać z tej asystencji systemowej. Natomiast my nie likwidujemy i nie zamierzamy likwidować tej asystencji programowej, która dzisiaj działa i liczymy na to, że
czyli
ona...
Czyli tych projektów, które są w różnych regionach, tak? One nie są takie stuprocentowo pewne, w tym sensie, że będą trwały przez cały rok.
Powiedzmy, że są pewne, natomiast niestety czasami zaczynają się w lutym czy w marcu. No są niestety
A tu chodzi
te luki.
Po prostu o pieniądze, tak, pani minister?
Nie do końca. Mam wrażenie, że nie do... Oczywiście o pieniądze też, bo to jest ogromna liczba osób. Natomiast, co ważne, w żadnym kraju w Europie, ani chyba nawet na świecie, asystencja osobista nie obejmuje osób, no może nie po 65, bo te lata się tam zmieniają, ale osób w wieku senioralnym. Wydaje nam się, że to jest jednak zadanie polityki senioralnej państwa. I patrząc na to, jaką mamy demografię, będziemy prędzej czy później musieli rozróżnić osoby z niepełnosprawnością od osób z niepełnosprawnością wynikającą z wieku.
Mhm. Czy Będzie ryzyko takie, że ustawa ograniczy wybór między świadczeniem wspierającym a asystencją osobistą.
Nie, na ten moment nie ma takiego ryzyka. Nie przewidywaliśmy tego w ustawie i nie przewidujemy.
Mhm. Czy cała koalicja 15 października zagłosuje za? Czy tu nie ma żadnych obaw? Rozmawiałem właśnie ze stroną społeczną, która monitoruje przecież pracę i mówią o zaangażowaniu pani minister, czyli pani nie ma obaw? Ale jak ewentualnie niektórzy posłowie mogą zagłosować albo jakieś poprawki zgłaszać, czy będą zgłaszać jakieś poprawki ograniczające ten projekt, to już obawy mamy.
Tak ja mówię. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na taki pomysł, żeby ograniczać projekt. Myślę, że on przeszedł już w tej formule, jaką ma dzisiaj przez rząd, więc nie widzę żadnych powodów, dla których ktoś miałby teraz go jeszcze ograniczać. Mhm. Natomiast co do obaw o głosowanie nad nim, no nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj ktoś głosował przeciwko asystencji osobistej. Po pierwsze, jest to dla nas temat bardzo ważny. To był temat od początku podnoszony przez Polskę 2050, ale też przez wszystkie inne kluby koalicyjne. To był temat, z tego co pamiętam, wpisany też do umowy koalicyjnej. Poza tym pamiętajmy, że skoro będzie on kamieniem milowym KPO, to od jego realizacji zależą ogromne środki przekazane dla Polski.
Tak, to wracamy do początku, a to na koniec tego tematu jeszcze dwie poprawki, dwa postulaty, które się pojawiają w tej dyskusji, czyli swoboda wyboru asystenta i dowolność w przenoszeniu godzin. Jeśli w danym miesiącu nie wykorzystamy całej puli przysługującej konkretnej osobie z niepełnosprawnością, bo na przykład, no nie wiem, nie jest aż tak aktywna zawodowa w lutym, a bardziej w marcu, chciałaby przenieść pewną sumę godzin na przyszły miesiąc. Te dwie rzeczy są możliwe do realizacji, czy nie?
Swoboda wyboru asystenta oczywiście jest zawarta w tym projekcie. Natomiast co do przenoszenia godzin, też jest. Muszę tutaj jeszcze powiedzieć, że nie znamy ostatecznego kształtu ustawy, jaka wyjdzie, bo mogą posłowie i posłanki zgłaszać różnego rodzaju poprawki. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma zgody na to, żeby to było przenoszenie godzin, że ktoś kumuluje przez 5 miesięcy, nie korzysta ze wsparcia asystenta, a później kumuluje godziny i nie wiem, wyjeżdża na 2 miesiące na koniec roku. No nie, bo jednak...
Czy jak już to raczej z miesiąca na miesiąc na przykład?
Tak, dlatego, że jednak oceniamy, te osoby są oceniane przez poziom potrzeby wsparcia, zważywszy na to, na ile potrzebują miesięcznie tego wsparcia.
Ważna ustawa, będziemy śledzić jej losy. A na koniec krótkie pytanie, bo to z pani ministerstwa sprawa i temat. Związkowcy Związku Zawodowego Alternatywa domagają się dymisji prezesa ZUS-u, Zbigniewa Derdziuka. Twierdzą, że ZUS jest obecnie pogrążony w chaosie, pracownicy nie są pewni swojej przyszłości. Pełnomocnik prezesa Paweł Jaroszek ponoć nie wykonuje swoich zadań, a jedną z ważniejszych kwestii jest teraz układ zbiorowy dotyczący tegorocznych podwyżek płac. Miałyby wejść 1 kwietnia najpóźniej, a ponoć temat leży. Co się stanie w tej sprawie?
Co do nawoływań o odwołanie pana prezesa ZUS, no nie ukrywam, że nie jest to temat numer jeden, którym żyję każdego dnia. Widziałam to pismo zachęcające do, nawołujące właściwie do odwołania, ale widziałam też opinię prawną, z której jasno wynika, że ta ustawa antykorupcyjna właściwie nie dotyczy prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Czy zarzuty o mozolne procedowanie tego układu zbiorowego?
Tak naprawdę prezes Derdziuk, w styczniu był komunikat, że przebywa w szpitalu. Chyba tak jest dotychczas, więc po pierwsze ja uważam, że powinniśmy dać mu możliwość zabrania głosu w tej sprawie, jeśli tylko zdrowie mu na to pozwoli.
A po drugie,
pełniący obowiązki... No, powinien wykonywać wszystkie zadania, które są przewidziane.
Ministra Dziemianowicz-Bąk monitoruje sprawę według pani?
Tak.
Czyli możemy się spodziewać jakichś decyzji w najbliższym czasie.
Pewnie tak, choć podejrzewam, że pani minister będzie zależało na tym, żeby to prezes Derdziuk mógł zabrać głos w swojej sprawie.
Maja Nowek, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polska 2050. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje po nich Michał Wawrykiewicz.
Autopromocja. Dlaczego? Jak? Jakim kosztem? Kto i kiedy?
Dla kogo?
Łatwo zadawać pytania, trudniej dojść do prawdy. Dlatego zapytam inaczej. Już od poniedziałku po 14. Zapraszam, Anna Piekutowska.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1560 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2199. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Super hybryda BYD. Nowy sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 170 km. W trasie masz łączny zasięg ponad 1100 km. Poznaj nowoczesny design i imponujące osiągi super hybrydy BYD Seal UDMI. Teraz SUV Seal UDMI jest dostępny w Total Lease dla przedsiębiorców już od 1400 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. BYD. Przyszłość zaczyna się dziś. Szczegóły na BYD.com.
Zobacz, Stasiu, soku.
Gdzie? Nie widzę.
No tam, patrz.
Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Zaczynamy sezon stworzony do działania w ogrodzie. Teraz aż 20% rabatu na wszystkie podłoża, ziemię i kory. Tylko do 24 marca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED, odświeżanie 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, informacja TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prace nad ustawą o asystencji osobistej idą wolno, ale jest to spowodowane tym, że ustawa jest bardzo skomplikowana, mówiła w poranku TOK FM wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Maja Nowak z Polski 2050.
Jest to pierwsza tego typu ustawa w Polsce, nie mamy żadnego punktu odniesienia. Nie ukrywamy też, że jest mnóstwo uwag techniczno-legislacyjnych i nad każdą taką uwagą pracujemy, próbujemy wypracować możliwie najlepsze rozwiązania, bo oczywiście zależy nam na czasie.
Czas na przygotowanie ustawy mija pod koniec sierpnia. Prezydent nie ma ani uprawnień konstytucyjnych, ani wiedzy, tak urzędniczej, jak i osobistej, do zajmowania się polityką europejską, pisze na X-ie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dzisiaj premier Donald Tusk ma otrzymać od prezydenta Karola Nawrockiego propozycję rozwiązań w sprawie ETS-u przed nadchodzącą Radą Europejską, zapowiedziała doradczyni prezydenta Wanda Buk, która uważa, że należy zrobić wszystko, wszystko, aby doprowadzić do likwidacji europejskiego systemu handlu emisjami. Patriotyzmem byłoby dobre sprawowanie urzędu, a nie kolejne próby zagarniania władzy, pisze Sikorski i jednocześnie podkreśla, że kierownicy placówek wojennych w Teheranie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kijowie nadal czekają na nominacje ambasadorskie. Ceny ropy naftowej ponownie rosną. Rano wartość baryłki na giełdach wynosiła blisko 103 dolary. Tak reaguje rynek na odrzucenie przez kolejne kraje NATO wezwań Donalda Trumpa o pomoc w odblokowaniu cieśniny Ormus. Nie, powiedziały już m.in. Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Rosnące ceny ropy mają wpływ już na codzienne życie, bo drogie paliwo to już niedługo droższe wszystko, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
Paliwo samochodowe drożeje wyraźnie, ale na głowę bije je paliwo lotnicze akurat przed startującym sezonem rezerwacji wylotów na wakacje. Koniec kolejek w sądach, przynajmniej jeśli chodzi o działy ksiąg wieczystych. Tak twierdzi Krajowa Rada Notarialna. Wniosek o wpis do księgi można już złożyć bezpośrednio u notariusza. W życie weszła nowelizacja przepisów, która jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Zmiany dotyczą osób dziedziczących nieruchomość. Sporo chmur dzisiaj w większości kraju, wszędzie poza zachodnimi regionami możliwe też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni miejscami na południu i na wybrzeżu, około 8 w centrum do 12 na krańcach wschodnich.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Michał Wawrykiewicz, mecenas i europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Za chwilę o Trybunale Konstytucyjnym, ale najpierw o sprawach dotyczących Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, bo robi się coraz bardziej gorąca, przynajmniej na polskim podwórku, dyskusja o systemie ETS. Przemysław Czarnek, ale też doradcy prezydenta nawołują premiera, żeby przed... w trakcie najbliższego szczytu unijnego wprowadzić postulat nawet może likwidacji systemu ETS albo jego poprawy, jego modyfikacji. Mówi o tym m.in. doradczyni prezydenta Wanda Buk, ale minister Sikorski już przypomina, że to nie są kompetencje prezydenta. Przypomnę, że Przemysław Czarnek nawet postulował wyrzucenie systemu ETS do kosza, wyjście Polski z tego systemu. No prawnicy podkreślali, że taka możliwość byłaby tylko gdyby Polska wyszła w ogóle z Unii Europejskiej, ale jeszcze dopowiem, że sama szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła, że system ETS, tu cytat, sprawdził się jako napęd transformacji, ale teraz musi zostać dostosowany do nowych realiów i Ursula von der Leyen nie wykluczyła realistycznej ścieżki dekarbonizacji. To z jednej strony zapowiedzi polityków PiS-u i prezydenta, poproszę o komentarz pana mecenasa, a po drugie, rozumiem, że pani przewodnicząca zapowiada ewentualną korektę systemu.
No, warto przypomnieć, czym jest ETS, czyli system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Mamy system ETS2, który ma wejść w 2028 roku. Cały ten system został, ten mechanizm został wprowadzony przez Unię, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. I pieniądze z ETS-u są przekazywane do Polski, między innymi do krajów członkowskich, na transformację energetyczną. Więc tak wygląda zamysł tego mechanizmu. Co do tego, że zwiększa to koszty energii energetycznej, no to jest to oczywiste, to wiadomo, i postulaty weryfikacji tego programu, dostosowania, to o czym mówi przewodnicząca komisji, padają między innymi w Parlamencie Europejskim od dłuższego czasu. Polska delegacja EPP, w której jestem, bardzo usilnie o to zabiega, aby ta weryfikacja nastąpiła i ten proces trwa. Natomiast jeśli chodzi o ETS-2, zdecydowanie jesteśmy za tym, żeby odsunąć go w czasie, że kraje członkowskie, Unia Europejska nie jest jeszcze na nie gotowa. Więc tutaj kompetencja prezydenta oczywiście jest żadna, postulaty może składać, natomiast tym zajmuje się rząd i zapewniam, że polski rząd we współpracy z polską delegacją EPP w Parlamencie Europejskim od bardzo długiego czasu działa na tym polu.
Skoro jesteśmy też na polu unijnym, zapytam o program SAFE. Też polecam wszystkim słuchaczom najnowszy sondaż Ibris dla Radia Z, w którym respondenci oceniają negatywnie, niektórzy zdecydowanie negatywnie, niektórzy może z mniejszą emocją, ale też są na nie, jeśli chodzi o weto prezydenta do tej ustawy wdrażającej mechanizm SAFE. To jest ponad 52% Polaków. Pozytywnie 25%, też sporo, bo 10% nie ma zdania w tej sprawie. Ale ja zapytam o kwestię prawną. Czy według pana SAFE to jest umowa międzynarodowa, czy nie? Bo teraz idzie o to spór prawny między innymi.
No oczywiście nie jest to umowa międzynarodowa, jest to rozporządzenie unijne i na tej podstawie jest realizowany program SAFE. Przypomnę, że ta ustawa, która była uchwalona i niestety zawetowana przez prezydenta Nawrockiego, tworzyła specjalny mechanizm finansowy przy Banku Gospodarstwa Krajowego, który umożliwiał jak najefektywniejsze i najbardziej transparentne wykorzystanie środków z tego programu. Ponieważ ta ustawa została zawetowana, to w tej chwili rząd przygotowuje alternatywne możliwości przepływu tych środków. Te środki będą wykorzystywane bezpośrednio na podstawie rozporządzenia unijnego, a zatem nie na podstawie umowy międzynarodowej i będą one najpewniej przepływać przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, co z kolei powoduje pewne ograniczenia, jeśli chodzi o realizację tego programu, między innymi no, na tym etapie nie mówimy o realizacji funduszy na, czy przepływie funduszy na Straż Graniczną czy Policję, a wyłącznie na Siły Zbrojne. Ale od strony prawnej, kończąc ten temat, jeszcze raz podkreślę, to nie jest umowa międzynarodowa, to jest rozporządzenie unijne, które bezpośrednio obowiązuje w Polsce.
I premier miał prawo i rząd wydać uchwałę w tej sprawie zobowiązującą i ministra obrony, i ministra finansów właśnie do zawierania umów i to z Komisją Europejską, i to z firmami zbrojeniowymi, bo szef kancelarii, prawnik z wykształcenia Zbigniew Boguski, kancelarii prezydenta, twierdzi, że taka uchwała jest obejściem właśnie prawa.
No, oczywiście nie jest obejściem prawa. Pełni kompetencja rządu, władzy wykonawczej do realizacji tego programu unijnego, tak jak we wszystkich innych krajach członkowskich. Zastanawiam się, dlaczego pan Bogucki nie odnosi się do umów, konkretnie umów już zawieranych pożyczkowych z podmiotami koreańskimi czy amerykańskimi, kiedy no, nikt z nich nie mówił o konieczności ratyfikowania takich umów.
Dziś Trybunał Konstytucyjny ma się zająć wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o zbadanie konstytucyjności procedury wyborów sędziów TK. Czy według pana to ta decyzja Trybunału, jeżeli dzisiaj zapadnie, może zablokować rozpoczęcie pracy przez wybranych przez Sejm w piątek sędziów TK, na przykład jakimś zabezpieczeniem? W tej sprawie w ogóle można wydać zabezpieczenie? Czy to byłaby jakaś prawna aberracja?
No, tak jak wiemy, niestety od 10 lat ten Trybunał Konstytucyjny, od ponad 10 lat, jest instytucją sparaliżowaną, która nie pełni swojej konstytucyjnej roli niezależnego, bezstronnego sądu, który bada zgodność ustaw, rozporządzeń z konstytucją. Jest to organ o charakterze czysto politycznym i taką rolę też będzie zapewne dzisiaj w tym wyroku spełniał. To znaczy będzie chciał zablokować za wszelką cenę powołanie nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To powołanie nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego jest początkiem procesu, długiego procesu odbudowywania autorytetu, niezależności, odbudowywania powagi instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. No i oczywiście ci funkcjonariusze PiS-u, którzy zostali tam powołani, będą robić wszystko, aby to zablokować. To orzeczenie jest też jakąś prawniczą aberracją, bo przecież pamiętajmy, że to jest wniosek posłów PiS-u o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów ustawy, którą sami uchwalili w 2016 roku i którą i na podstawie której wszystkie osoby do Trybunału do tej pory zostały wybrane od tamtej pory, od 2016 roku. I kto miałby to zrobić? Właśnie te osoby wybrane na podstawie tych przepisów. Więc jest to aberracja, ale oczywiście jest to krok w kierunku próby zablokowania powołania nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast to w żaden sposób nie stanowić będzie prawnej przeszkody do do rozumiem objęcia.
Też, że gdyby były jakieś argumenty takie merytoryczne, uzasadnione po stronie Trybunału przy tej decyzji, to wybór i tak już się dokonał, ten piątkowy, tak? Więc...
Absolutnie tak. Ja też jeszcze powiem, że w tym dzisiejszym quasi orzeczeniu uczestniczyć będzie dubler i pan Wyrembak. I to oznacza, że to quasi orzeczenie, raz, że wybór składu przez pana Święczkowskiego, który został wadliwie powołany na funkcję prezesa Trybunału, i dwa, dubler w składzie, to czyni takie orzeczenie Trybunału całkowicie prawnie irrelevantne. Natomiast to, o czym pan redaktor wspomniał, absolutnie tak. Kompetencja do wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego leży po stronie Sejmu. Nikt nie może tej kompetencji ani ograniczać w żaden sposób, ani odbierać Sejmowi. To Sejm wybrał sędziów Trybunału i oni stali się poprzedni piątek, kiedy zostali wybrani sędziami Trybunału.
A jak rozwiązać sprawę ślubowania, które sędziowie muszą złożyć? Niestety są takie przewidywania, że próbę zorganizowania takiej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki może zablokować. Mówił o tym z mównicy sejmowej, właśnie wspomniany już przeze mnie wcześniej minister Bogucki, ale są artykuły prawne, najnowsze, najświeższe z wczoraj chociażby pana Marcina Krzemińskiego. Mówi o tym też sędzia Wróbel, że to złożenie ślubowania przed prezydentem nie musi się odbyć w obecności prezydenta, bo najważniejsze jest złożenie ślubowania, podpisanie roty, a czy będzie obecny prezydent, to jest już sprawa drugorzędna. Czy pan też jest tego zdania, bo tu pojawia się jednak dużo wątpliwości, także po stronie prawników, którzy oczywiście twierdzą i podkreślają, że prawo obliguje prezydenta do odebrania tego ślubowania.
Tak, oczywiście prezydent powinien odebrać niezwłocznie takie ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tak oczywiście przypuszczam, że będzie robił wszystko, aby tego nie zrobić. Więc tu jest ta sprzeczność i jeszcze raz podkreślę, że wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ta kompetencja zgodnie z ustawą zasadniczą leży po stronie Sejmu. I tu nie ma żadnej konstytucyjnej roli prezydenta, więc odebranie od sędziów przyrzeczenia ma charakter czysto ceremonialny. To nie jest akt urzędowy prezydenta.
Zatem, ale musi być ślubowanie złożone, bo odmowa oznaczałaby zrzeczenie się stanowiska. Odmowa złożenia ślubowania.
Odmowa przez sędziego. Także zgadzam się absolutnie z tym stanowiskiem. Tu przede wszystkim powołam się na pana profesora Marka Safiana, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ogromnie doświadczonego polskiego konstytucjonalisty, który także o tym mówił, że jeśli prezydent będzie tu czynił obstrukcję w zakresie przyjęcia ślubowania, to ślubowanie może zostać złożone w innej formie, na przykład przed marszałkiem Sejmu, ale to już jest kwestia tego rozważenia, tej możliwości.
A dokument z rotą podpisaną, wysłany do kancelarii. A według pana, ile powinien marszałek czy Sejm czekać na decyzję prezydenta, czy zwołuje uroczystość w Pałacu Prezydenckim? Tydzień, dwa? Bo nie ma takiego terminu w przepisach.
Oczywiście nie ma tego terminu. To jest kwestia pewnej kultury prawnej, politycznej pamiętamy, jak Andrzej Duda przyjmował przyrzeczenie nocą, natychmiast.
Ale taki rozsądny termin to 2 tygodnie, panie mecenasie?
Nie, rozsądny termin, wydaje mi się, że to powinno nastąpić w ciągu kilku dni. I już będziemy mieli rozstrzygnięcie, czy pan prezydent chce, czy też nie chce osobiście odebrać tego przyrzeczenia. Natomiast przyrzeczenie może być złożone wobec prezydenta RP, ale on nie musi osobiście być przy tym obecny.
Michał Wawrykiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje o 8:00, godzinę później. Owczarek, Cezary, co dzisiaj u ciebie w programie?
Dzień dobry. Sprawy jeszcze bardziej skomplikowane. Wyobraź sobie, że mamy małżeństwo, które podjęło procedurę in vitro. Z jednego zarodka urodziło się dziecko, drugi pozostawał zamrożony. Po rozwodzie były już mąż, mówi, nie chcę być ojcem i sprzeciwiam się przeniesieniu tego drugiego zarodka do ciała byłej już żony. Jednak sąd uznał, że w tej sytuacji priorytet ma dobro zarodka i prawo matki do macierzyństwa. A więc dzisiaj po 9:00 w programie Owczarek zajmiemy się konfliktem dwóch wartości. Z jednej strony prawo kobiety do rodzicielstwa, a z drugiej strony prawo do tego, aby nikt nie został rodzicem wbrew swojej woli.
Sytuacja faktycznie skomplikowana. Po odpowiedzi zachęcamy do wysłuchania audycji Owczarek, a za chwilę do wysłuchania informacji o 8:00.
Reklama.
Spytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto.
Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną.
A do tego duży wybór aut oraz gwarancje i finansowanie u sprzedawcy.
To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing.
Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl.
Świetnie wyglądasz, jak nowy ty.
No, mam nową energię, bo otwieram własną firmę.
Brawo, nareszcie.
Tak, bo teraz mogę zyskać ponad 3200 zł korzyści na start od Crédit Agricole.
Tak, otwórz firmę i konto w Crédit Agricole. Zyskaj premię, zwolnienie z opłat za dzierżawę terminala, a do tego kartę podarunkową na zakupy. W sumie ponad 3200 zł. Bank Crédit Agricole.
Promocja Otwórz konto biznes pełne korzyści trwa do końca czerwca. Otwórz konto firmowe, daj nam zgody marketingowe i utrzymuj je minimum przez rok. Możesz zyskać ponad 3200 zł, w tym darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy Elixir przez rok, 1500 zł premii za rok, jeśli w każdym miesiącu na konto wpłynie 3000 zł i zrobisz 5 transakcji, plus 300 zł, jeśli otworzysz z nami firmę. Zwolnienie z opłaty za nową dzierżawę terminala na 2 lata o wartości 960 zł, 500 zł w karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie na creditagricole.pl/firmy. Crédit Agricole Bank Polska SA. Materiał informacyjny.
Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski.